Moim tematem jest jakby pokój z Bogiem i pokój Boży. Jest taka tradycja, że mówimy na początku jakiś tekst przewodni. Ja też podam ten tekst, niech będzie to Kolosan 3:15. Tam jest też mowa o wdzięczności, bądźcie też wdzięczni, a my się zajmiemy tym pierwszym jakby fragmentem, a mówi: a pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. W innym tłumaczeniu ten sam werset będzie mówił: a pokój Boży, który pochodzi od Chrystusa, niech kieruje sercami waszymi. No i tutaj taki pewnie dysonans poznawczy, czy to ma być od Boga, czy od Chrystusa. My raczej wiemy, że od Boga, ale ku przypomnieniu apostoł Paweł taką ogólną zasadę podaje w pierwszym liście do Koryntian 8:6. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, bez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Także Bóg jako źródło pokoju, Jezus Chrystus jako pośrednik, podobnie też Jakub się wypowiada w swoim liście w pierwszym rozdziale, 17 wersecie: wszelkie dobro przez nas otrzymywane, każdy dar cenny pochodzą z góry, od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości. Zaczniemy od tego pokoju z Bogiem. On jest taką bramą do tego, aby dojść do pokoju Bożego. To na pewno, ale też zaczniemy z tego względu, że my bardzo często na ten temat rozmawiamy i jest to bardzo często w naszych umysłach, w naszych rozważaniach. Mieliśmy ostatnio święta Narodzenia Pańskiego, gdzie świat chrześcijański obchodził te święta w kontekście Narodzenia Zbawiciela. Przed nami święta Wielkiej Nocy, gdzie znowu świat chrześcijański będzie mówił o śmierci Chrystusa, a to wszystko tak naprawdę krąży właśnie wokół Jezusa, Chrystusa i Jego ofiary, a ta ofiara, właśnie ten pokój z Bogiem, nam zapewnia. Jest taka w człowieku potrzeba kontaktu z Bogiem, wydaje się, że jest taka w człowieku potrzeba kontaktu z Bogiem. Jest ten problem jedynie ewentualnie, jak ten kontakt nawiązać, bo my oczywiście jakby w procesie degradacji powoli poprzez grzech tracimy jakby tą potrzebę i tą więź. Natomiast nawet do tego stopnia, że niektóre jednostki oczywiście zaprzeczają istnieniu Boga i w tym zakresie myślę, że pomogły im niektóre, w cudzysłowie powiem, życzliwe osoby lub systemy religijne, które w sposób doskonały potrafią wszelkie uczucia do Boga wyrugować odpowiednio, z odpowiednim przekazem. Niemniej jednak, jak pozostały w nas resztki tego Adama, to potrzebę kontaktu z Bogiem posiadamy. Mówi się też, że możemy też usłyszeć, że posiadamy albo przejawiają pewne osoby pewną potrzebę duchowości, przeżywania takiego duchowego, co też wydaje mi się z tym się łączy. W tym temacie, który my właśnie rozważamy, to warto sobie, myślę, uzmysłowić, że jakby nie będziemy w stanie posiąść tego pokoju, o którym tutaj byśmy chcieli go mieć w naszym sercu czy w umyśle, jeśli jesteśmy w stanie alienacji od Boga. A ten stan alienacji oczywiście jest spowodowany grzech i tak jak wcześniej mówiłem, stąd też przychodzi nam z pomocą nasz Zbawiciel. No i tu jest oczywiście taka ciekawa sprawa, że żeby w ogóle drogę w kierunku pokoju rozpocząć, to najczęściej ona się właśnie zaczyna od niepokoju. Bo to niepokój w nas na przykład powstaje w momencie uświadomienia sobie swoich grzeszności. Czasem zaczynamy odczuwać w tym punkcie jakieś wyrzuty sumienia z powodu naszych grzechów, albo pojawia się takie pragnienie uwolnienia się z tego grzechu. I jeśli do tego jeszcze dołożymy, że doskwiera nam uczucie niemocy, że nie jesteśmy w stanie sami tego sobie zapewnić, albo tęsknimy za uznaniem takiego przebaczenia, które pozwoli nam na ten kontakt z Bogiem, no to już jesteśmy na bardzo dobrej drodze i oczywiście Pismo Święte nam przychodzi tutaj z pomocą. Apostoł Jan w pierwszym liście pisze w drugim rozdziale, pierwszy i drugi werset: piszę wam to wszystko, dzieci moje, żebyście nie grzeszyły. A jeśli by ktoś zgrzeszył, to mamy obrońcę u Ojca w osobie Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On to właśnie sam jest ofiarą przebłaganą za nasze grzechy, zresztą nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Tu oczywiście grzechy nasze było skierowane do oblubienicy Chrystusowej, natomiast te grzechy całego świata to oczywiście nasze grzechy, w związku z tym jak najbardziej możemy te wersety zastosować do siebie. Proste zatem w tym pierwszym punkcie pokuta, następnie przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela i zgodnie z tym, co pisze apostoł Paweł w Rzymian 5:1, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest, myślę, ogromny krok w kierunku pokoju, już taka możliwość społeczności z Bogiem, bo to po prostu wspaniała rzecz, której my doświadczamy na co dzień. Oczywiście w naszym usprawiedliwieniu pozbywamy się tego grzechu, błędu, a tak naprawdę mniej świadomie lub bardziej świadomie pozbywamy się też pewnych wyrzutów sumienia, które mogą nami targać w kontekście właśnie naszej grzeszności. Bo tak naprawdę grzech, jeśli jest przez nas praktykowany, szczególnie jeśli jest świadomie praktykowany, albo przynajmniej uświadamiamy sobie po pewnych fakcie, że oto zgrzeszyliśmy, no to on tak troszkę wierci dziurę w naszym umyśle, w naszym sercu, nie daje nam spokoju. Co więcej, jeśli pozbywamy się tego grzechu, pozbywamy się też skutków grzechu, a te skutki grzechu możemy doświadczać, chociażby tutaj był poruszany temat skutkiem grzechu, jest umieranie i śmierć, ale te skutki grzechu też mogą się przejawiać w różnych innych okolicznościach. Pismo Święte wiele wskazuje takich przykładów, ale czasem ja przynajmniej osobiście odbierając to, co zapisane w Piśmie Świętym, mam wrażenie, że te kilka zdań, te kilka wersetów, które zapisane są dla mnie za trudne, aby odczuć ewentualnie dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Pomoc w literaturze powszechnej, klasycznej, do której też odsyłam. I ja pamiętam lata temu, już nie teraz, taka literatura klasyczna, Dostojewski, Zbrodnia i kara, gdzie główny bohater zabija kogoś. Tam już nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale bardzo było ciekawe właśnie to, jak się czytało tą książkę, oddanie tego, jak bardzo go to męczy, co te wyrzuty sumienia powodują, jakim on przechodzi stany lękowe, stany psychiczne i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w literaturze powszechnej dużo też takich możemy bohaterów znaleźć innych, w związku z tym polecam i to nam też świetnie pokazuje, jak dobrze jest po prostu nie grzeszyć. Po prostu nie grzeszyć. Niegrzeszeniem na pewno nam przyczyni się dużo do tego, aby mieć ten spokój w sercu. No i mówimy tak, dwa kroki. Mówimy pokuta trudna. Trudna dlatego, że my niektóre nasze grzechy bardzo lubimy. Ciężko z nich zrezygnować. Ciężko się nie przyznajemy. Czasem nawet szukamy wersetów biblijnych na poparcie, że tak, takie postępowanie jest słuszne, które my robimy. Więc z tym jest problem, z tą pokutą. Ale bardzo często słyszałem, że już drugi krok, czyli przyjęcie Chrystusa jako naszego Zbawiciela, jest bardzo proste. No i też mam wrażenie, że nie jest takie proste. Nasze doświadczenia, wydaje mi się, to potwierdzają, bo możemy swoje uczucia lokować nie tyle w Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawicielu, ale w jakimś nauczycielu, jakimś pastorze, księdzu. Możemy lokować nasze uczucia w jakiejś organizacji czy systemie religijnym, który nas teoretycznie ma doprowadzić do zbawienia. Takiej możliwości nie ma. Jedynym Zbawicielem naszym jest Jezus Chrystus. I po tych dwóch krokach, tak jak mówię, mamy ten pokój z Bogiem i tak jak mówię, przez to, że wyzbywamy się grzechu i jego skutków, unikamy jego skutków, też ten pokój Boży, o którym rozmawiamy lub teraz dopiero zaczynamy rozmawiać, będzie się w nas kształtował. Bo jeśli chodzi o ten pokój, możemy wyjść też od definicji słownikowych. Jedna na przykład mówi, że jest to zgoda między stronami, które nie są ze sobą w konflikcie. Rozejm. I tymi stronami oczywiście mogą być grupy, jednostki, narody i takie oczywiście pojęcie pokoju w Biblii też występuje. Jak sobie przeczytamy na przykład Izajasza 2 rozdział 4 werset, to mamy tam napisane, że będzie sprawował swą władzę nad ludami i rozsądzał sprawy bardzo wielu narodów, które swoje miecze na lemiesze przekują, a włócznie na sierpy zamienią. I nie będą już narody na się mieczy podnosić, ani też zaprawiać się więcej do wojny. No i to jest też piękna obietnica, której wypełnienia czekamy, szczególnie właśnie w tych doświadczeniach, w których się znajdują nasi bracia za wschodnią granicą i to, co się dzieje na Ukrainie. Chcielibyśmy, żeby już nigdy więcej takich rzeczy się nie działo, żeby się nie działy. Natomiast my bardziej będziemy myśleć w takim drugim znaczeniu słownikowym. Jest to jakiś stan równowagi psychicznej lub fizycznej spowodowany brakiem trosk lub zmartwień. Tak nam mówi słownik, chociaż jak ja to cytuję, to myślę, że i wy tak czujecie pewien niedosyt i wydaje się, że nie jest to pełna definicja pokoju, a będzie nam tu bardziej pasowała taka definicja spokój usposobienia, który jest utrzymywany pośród i pomimo przeciwności. O takim pokoju czytamy na przykład w przypowieściach Salomonowych 3 od 21 do 24. Synu mój, strzeż prawdziwej mądrości i roztropności, a będą życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi, przepraszam. Wtedy będziesz bezpiecznie chodził swoją drogą, a noga twoja się nie potknie. Gdy się położysz, nie będziesz się lękał, a gdy zaśniesz, twój sen będzie przyjemny. Pokój jest atrybutem Boga, jest jakby częścią jego charakteru i wynika z jego nieograniczonego zasobu mocy i mądrości. Izajasz 46, 9 i 10, warto tutaj zacytować. Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem. Nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Zapowiadam wam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. I gdybyśmy mieli, kochani, taką pewność, że wszystko, co zamierzymy sobie, zostanie zrealizowane, czy nie byłoby to też dla nas źródłem pokoju, czy właśnie to, że pewne rzeczy chcemy zrealizować, coś sobie zakładamy, a później nam to nie wychodzi, czy to, albo boimy się, że nam nie wyjdzie, czy to nie jest właśnie źródłem naszego niepokoju, czy nawet czy zagrożenie naszego życia, czy zagrożenie życia naszych najbliższych. Myślę, że tutaj jest też taka, nie rozwijam tego bardzo, ale brat Bogdan to mówił odnośnie takiej ufności do Boga, ale też ufności w stosunku do siebie, że jeśli sami siebie nie zawodzimy, to też mamy większą ufność i większy spokój w sercu. Właśnie też może z tego wynikać, że poprzez ufność do samego siebie potrafimy też ten pokój w sercu mieć większy. Warto na to zwrócić uwagę, bo to trochę się bierze z poczucia takiej własnego sprawstwa, z poczucia, zabrakło mi teraz słowa, ale z poczucia własnej wartości, a to się bierze z takich mikrodecyzji, które podejmujemy właśnie na co dzień, które nie są w sprzeczności z wyznawanymi naszymi wartościami, albo nie są w sprzeczności, albo wynikają z tego, że coś pomimo lęku zrealizowaliśmy, albo strachu, że nam nie wyjdzie, zrealizowaliśmy i budując tak cegiełka po cegiełce, też mamy taki większy spokój w sercu, że kolejne przedsięwzięcia, które chcemy zrealizować, to się nam udadzą. Do tego dokładając oczywiście ufność w to, że nad tym wszystkim ma pieczę Pan Bóg, no to też ma bardzo dobry wpływ na nasz spokój w sercu. W tym miejscu chciałbym natomiast podkreślić, żeby nie mylić pokoju w sercu z pewnymi emocjami, które przeżywamy. To znaczy, można mieć pokój w sercu i można przeżywać różne rozterki i emocje. Z czego to, znaczy, może nie z czego to wynika, ale bo to wynika po prostu z tego, że to są jakby dwie odrębne rzeczy. Emocja, jak radość, smutek i tak dalej, to są emocje, natomiast pokój jest owocem ducha, tak jak mówi nam list do Galatów w 5 rozdziale. W związku z tym chciałbym tu zwrócić uwagę, żeby tego nie mylić. Oczywiście najlepszym przykładem tu będzie nasz Pan Bóg. Jak sobie popatrzymy na przykład na Psalm 78, czwarty, żeby wiadomo było, kto jest podmiotem, a 40, co chciałem braterstwu, na co chciałem zwrócić uwagę, to w czwartym czytamy, że nie zatajamy tego przed ich synami. Opowiemy przyszłemu pokoleniu o chwale Pana, o jego mocy i cudach, które czynił. No to podmiot mamy ustalony. I teraz dalej. Jak często pobudzali go do gniewu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu. Mamy tutaj wskazanie, pobudzali do gniewu, zasmucali. To są pewne emocje, które też towarzyszą naszemu Panu Bogu. Natomiast to nie oznacza, że on w tych momentach tracił ten pokój w sercu, który ma. Bo tak naprawdę to są po prostu dwie odrębne rzeczy. Kolejnym bardzo dobrym przykładem z Pisma Świętego w tym zakresie jest Pan Jezus Chrystus i te bardzo ciężkie doświadczenia, które on przeżywa w Getsemane. I w Marku to mamy opisane, 14 od 32 do 34, jako ten przykład. I przyszli na miejsce zwane Getsemane. Wtedy powiedział do swoich uczniów: siądźcie tu, ja tymczasem będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął odczuwać lęk i udrękę. Jednostka doskonała już w sprawie, wykrystalizowanym doskonałym charakterem. Lęk i udrękę. I powiedział do nich: bardzo smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie i czuwajcie. Jak wiemy później, jak znamy tą historię, on umocniony przez anioła, który został posłany od Boga, on tego lęku już później nie widać. Ten lęk zostaje zniwelowany. Jest ten pokój w sercu. Jak on staje, czy przed arcykapłanem, czy później idzie do Piłata, to widać w nim ten spokój. Natomiast ten smutek mu już towarzyszy aż na krzyż. Tam jest taka przejmująca scena, jak oni sobie przypominam, to zawsze mam ciarki, w momencie, kiedy on widzi, spotykają się spojrzenia Piotra i Jezusa, kiedy Piotr się go zapiera, tak, na tym dziedzińcu. No myślę, że jakby, no, aż mi brakuje słów, no, ale myślę, że naprawdę mocno to też jakby w emocjach takich dotyczących smutku, takiego może żalu, też Pana Jezusa kosztowało. Jeśli chodzi jeszcze o jedną rzecz, bo jak już mówimy o tych, żebyśmy nie mylili pojęć, to chciałem jeszcze zwrócić uwagę, żebyśmy nie doprowadzali się do obojętności. Bo możemy jakby wyjść w takim przekonaniu, że jeśli na niczym nam nie będzie zależeć, no to w takim momencie no nie będzie żadnego zawodu, nie ma tego lęku, że czegoś nie zrealizujemy, no bo na niczym nam nie zależy. Ale tak naprawdę to jest tylko imitacja pokoju i to tak naprawdę rozwija w nas pewną uczuciową pustkę. Kaznodzieja mówi w 9 rozdziale, pamiętamy te wersety, że wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły, bo nie ma bowiem żadnej pracy, ani zmysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz. No właśnie, nie ma. A Bóg też nie pozostaje obojętny. Panu Bogu też zależy. Na przykład na zbawieniu wszystkich ludzi. Pisał o tym Paweł do Tymoteusza. Znamy te słowa doskonale. O to, co podoba się Bogu, Zbawicielowi naszemu, który pragnie. Inne przykłady mówi mi, o których chce, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc nie popadajmy w obojętność, nie udawajmy, że na niczym nam nie zależy, bo takie życie to nie życie i uśmiercanie się tak naprawdę za życia. Ten pokój wewnętrzny, ten pokój Boży składa się z pokoju umysłu i serca. Popatrzyłem tak na zegarek, bo tak patrzę, gdzie jestem. I apostoł Paweł o tym pisze w Filipensów 4 rozdział, 7 werset. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój umysłu, to myślę, że będziemy mogli sobie zdefiniować takie spokojne postrzeganie, rozumowanie i pamięć. Przykład, strach ma wielkie oczy, jest takie przysłowie. Pod wpływem strachu wszystko jakby nam się wydaje groźniejsze, niebezpieczniejsze. Może przerysowujemy pewne sytuacje i na przykład możemy iść ciemnym lasem. Ja przynajmniej mam tak, że jak idę ciemnym lasem, mało co widzę, to każdy szelest to już wilk, który zaraz mnie zje. Niekoniecznie mam wtedy wyobrażenia, że to jakaś jaszczurka przebiegła. To jako taki przykład, kiedy jest nasz umysł w niepokoju, czyli po prostu czuje się w jakimś sensie zagrożony. Natomiast pokój serca to oczywiście brak trosk, zmartwień, bez udręki, bez tych wyrzutów sumienia, o których mówiliśmy. Bardzo pożądany, nie tylko ze względu na to, żeby nie tylko ze względu na nasz stan jakby psychiczny, duchowy, ale też ze względu na stan fizyczny, bo ta cały czas niepokój, lęk, udręka źle wpływa na naszą codzienną odporność, na takie choroby prozaiczne jak grypa czy przeziębienie, ale też na te cięższe, chociażby na choroby układu krążenia. Ale nie tylko ze względu na nasze zdrowie, czy to psychiczne, czy fizyczne, powinniśmy rozwijać ten pokój, bo funkcją pokoju jest to, aby wszystkie pozostałe nasze władze serca i umysłu wprowadzić w taki stan, w którym one będą działać niezakłócone, niezakłopotane, tak jak powinny działać. My w trakcie odczuwania tego lęku możemy na przykład nie podejmować żadnych działań, mogą nas te działania wstrzymywać, ten lęk wstrzymywać do podejmowania jakichś działań, ale też możemy na przykład jakby dojść do przesadzonych reakcji, czyli takiej, nie wiem, agresji na przykład jakiejś lub i tym podobnych. No jakby, jak rozwijać w sobie ten pokój? Zaczniemy może od, tu jak rozwijać, to jest dopiero dużo opowiadania, ale zacznijmy od cytatu George'a Foxa. Kojarzymy chyba, kim był George Fox. Gdy umysł spoczywa w Panu, to panuje w nim doskonały pokój, ponieważ jest to pokój pełny, którego nie można naruszyć. Wszelki niedoskonały pokój może zostać naruszony, co dzieje się wtedy, gdy myśl skupia się na tym, co stworzone, a nie na stworzycielu. Mogą to być jakieś rzeczy zewnętrzne, dobra, domy, posiadłości. Mogą to być nowo wymyślone obiekty pożądania, bezsensowne, puste mody, które mamią oko i stają się celem życia, a potem są tylko źródłem brudu i zepsucia. Gdy któraś z tych rzeczy zawodzi i przestaje ci odpowiadać, to ponieważ byłeś do niej przywiązany, twój pokój załamuje się, jesteś zły i gniewny i stajesz się zazdrosny. Apostoł powiedział świętym, że nauczył się zadowolenia w każdych okolicznościach. Nauczył się wdzięczności też w każdych okolicznościach, gdybym chciał nawiązać do tematu wcześniejszego. Filipensów 4, 10-13, bo prawdopodobnie te słowa miał na myśli. Ucieszyłem się też wielką radością w Panu, że mieliście wreszcie sposobność okazać wasze staranie o mnie, pisze Paweł. Wiem bowiem, że byliście o mnie zatroskani, ale dotychczas nie nadarzyła się okazja, aby mi dać tego dowody. Mówię o tym nie dlatego, że czegoś potrzebuję. Nauczyłem się już bowiem poprzestawać na tym, co posiadam. Umiem znosić niedostatek, potrafić też żyć jak należy w dostatkach. Umiem pogodzić się ze wszystkim w moim życiu, czy to wtedy, gdy jestem syty, czy wtedy, kiedy głód cierpię, zarówno wtedy, gdy obfituję w dobra zewnętrzne, jak i wtedy, kiedy odczuwam ich brak. Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Tutaj warto właśnie zauważyć, że w każdych okolicznościach, no powiem szczerze, daleka droga jeszcze przede mną, żeby kiedyś mógł stanąć tak przed wami i powiedzieć, że w każdych okolicznościach. Do tego pamiętam też taką rozmowę z pewną osobą, która akurat straciła pracę, miała rodzinę na utrzymaniu. No nie jest to sytuacja, która jest jakby niosąca pokój w sercu, raczej w tą drugą stronę i trzeba mieć dużo ufności do Pana Boga, dużo ufności do tego, że z tej sytuacji jakoś wybrniemy. Natomiast gdy czytam znowu te słowa George'a Foxa, to jest wiek XVII, kiedy jest on i jego działalność, to te myśli dotyczące tych rzeczy zewnętrznych, dóbr, domów, posiadłości, wymyślone obiekty pożądania, bezsensowne, puste mowy, które mamią i stają się celem naszego życia. To jak patrzę po prostu na to, z czym też pewnie po części mamy problem, żyjemy w takim świecie, w tym momencie, w którym panuje nowa religia, nazywa się konsumpcjonizm. Ona jest silnie jakby wspomagana przez firmy ku temu, aby sprzedawać jak najwięcej nam dóbr przeróżnych. No i oczywiście firmy jakby stają na głowie, abyśmy nie tylko zaspokoić nasze potrzeby, bo do tej pory tak rzeczywiście było. Mogliśmy mówić o tym, że firmy wychodziły naprzeciw naszym potrzebom, ale żyjemy już w tym momencie żyjemy w tym momencie, w takim momencie, że firmy kreują nam potrzeby, które potrzebujemy zaspokoić, bo jeśli ich nie zaspokajamy, to właśnie pojawia się ten niepokój, spowodowany tym, no źródła tego to już każdy niech sam sobie dopowie. No i pewnie to też się zmienia w cyklu życia człowieka. Jak powiedzmy, jak miałem 20 lat, to więcej potrzebowałem rzeczy, które może wynikały z tego, nie wiem jak to delikatnie ująć, ale zaimponować komuś. Później może miałem więcej, teraz żyję w takim okresie, gdzie więcej sobie tłumaczę, że potrzebuję rzeczy, aby zapewnić pewien byt rodzinie. Myślę, że jak Nie wiem, jak to wygląda, ale jak dożyję jeszcze późniejszych lat, to powiem, że nic mi nie jest potrzebne oprócz zdrowia. W związku z tym mnie to nie dotyczy. Ale czy na pewno nie dotyczy? Bo każdy z nas ma jakąś tam słabość. Oczywiście jedni będą dążyć do tego, żeby kupić sobie, nie wiem, samochód, świetny zegarek i tam, nie wiem, smartfona, ale drudzy na przykład, teraz jest świetne całe pole, jeśli chodzi o dbanie o nasze zdrowie. Suplementy diety, picie wody strukturyzowanej albo jakieś tam i po prostu kremy, maście. Na wszystko można coś znaleźć i firmy lubują się w tym. I teraz jest ciekawe, ja to doświadczam w kontekście wychowania syna, no bo jeszcze jeśli ktoś ma dzieci, to jeszcze wszyscy mówią, że żeby twoje dziecko w pełni się rozwijało i prawidłowo i właściwie, to powinieneś mu kupić to, tamto. I tak dalej, i tak dalej. No i a jak nie, to jesteś złym rodzicem, na przykład. Nie zapewniasz swojemu dziecku odpowiednich warunków do rozwoju. Inni to mają. Zastanów się, może warto wziąć kredyt. I tak dalej, i tak dalej. A później trzeba ten kredyt spłacić, to jest kolejny jakiś niepokój. Ta spirala może się nakręcać na różnych poziomach. Równie dobrze możemy się nakręcić w tym, że żeby połączyć się z braterstwem razem tutaj w niedzielę, to muszę mieć odpowiedniej klasy sprzęt i światłowód po to, żeby mi nie przerywało to, co mówię. Na to też trzeba mieć pieniądze. Ale żebyście mnie źle nie zrozumieli, wszystko może działać dla naszego dobra, w związku z tym, jeśli nas na to stać, to jak najbardziej, jeśli kogoś stać, żeby kupował sobie jacht i pływał większość roku po morzach i oceanach, to ja nie mówię, że nie. No, nie chodzi o to, żeby się zamknąć w pustelni i siedzieć i po prostu nic nie nabywać. Chodzi mi bardziej o to, żeby zastanowić się, jaki koszt ponosimy, aby daną rzecz nabyć. Bo kosztem nie jest tylko pieniądz, ale kosztem na przykład jest to utracone kontakty z rodziną, bo muszę siedzieć później więcej w pracy, utracone kontakty, jeśli chodzi o społeczność taką jak ta teraz. To wszystko też jest kosztem nabywania pewnych rzeczy. Ale jest prosty sposób teoretycznie, w cudzysłowie, jest prosty sposób, żeby temu zapobiec, a mianowicie poświęcenie. Poświęcenie się Bogu to przyjęcie woli boskiej i wtedy wydaje się, że wszystko jest łatwiejsze. Mówię wydaje się, bo sam akt poświęcenia, sam symbol, który przyjmujemy, jest pewnie sprawą prostą do wykonania. Niektórzy mają tam lęk przed wodą, to nie powiem, ale jest prosty. Natomiast ta droga poświęcenia, nie na darmo ona jest powiedziana w Biblii, że ona jest wąska, bo ona jest wąska i ciężka do zrealizowania. O tym pokoju często Paweł też pisał w swoich listach, kiedy zaczynał listy, on czy do Koryntów, czy do Galatów, pisał: łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Jest jeszcze w tym poświęceniu jedna rzecz warta podkreślenia, bo on to, o czym mówiliśmy z Izajasza 46, 9 i 10. A zamiary Boga stają się naszymi zamiarami. To czego mamy się obawiać tak naprawdę? Wszystko, tak jak w Izajaszu było powiedziane, zamiar spełni i wykonam całą swoją wolę, a teraz naszym zamiarem jest to samo, co zamierza Bóg, no to ten przynajmniej, ta cegiełka, ten bagaż lęku możemy sobie z własnych barków zdjąć. Takie pełne przyjęcie woli możliwe było oczywiście dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale to jest świetny przykład dla nas do naśladowania. Dodatkowo w poświęceniu pozbywamy się samolubstwa i światowości. To może być na przykład pozbywamy się pragnienia władzy, uznania, pieniędzy i innych rzeczy, które często nawet jak zdobędziemy, powodują, że zaczynamy odczuwać niepokój, chociażby dlatego, że chcemy jeszcze więcej władzy, uznania i pieniędzy. 1 Tymoteusz, 6 rozdział 6, 7, 9 i 11. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Dzisiaj mieliśmy takie rozważania rano u nas w zborze a propos właśnie tej pobożności, miłości, cierpliwości, łagodności, a badamy temat dotyczący owoców, właśnie owoców Ducha Świętego. Tam jeden brat stwierdził, że dużo bardziej w świecie pożądane są dary ducha niż owoce. I rzeczywiście tak jest, bo gdybyśmy umieli mówić wieloma językami, jak moglibyśmy zaimponować, a gdybyśmy mogli uzdrawiać, to jeszcze dobry na tym można by było interes zbić, a nabywanie takich rzeczy jak cierpliwość i łagodność to oznacza stanie ostatniemu w kolejce. No i to już nie jest tak po prostu popularne w tym świecie. Rzymian 14:17. Królestwo Boże to nie sprawa jedzenia i picia, jego istota to sprawiedliwość, pokój i radość, którą daje Duch Święty. Patrzę, ile mi czasu zostało. No i nie za wiele. W związku z tym już teraz troszkę wyrywkowo w dalszym ciągu, jak ten pokój rozwijać. Bo pokój oczywiście rozwijamy na przykład przez Słowo Boże. W kontekście tak naprawdę przyswajania tego Słowa Bożego, to już w nas buduje i powoduje wzrost Ducha Świętego i na tej bazie możemy oczywiście jako owoc ducha rozwijać też pokój. Natomiast może przypowieści Salomonowe 3, 1 do 5. Synu mój, nie zapominaj mego prawa, a niech twoje serce strzeże moich przykazań, bo przyniosą ci długie dni i lata życia oraz pokoju. Czyli nie zapominaj mojego prawa, no musimy się zaznajomić z tym prawem, później oczywiście przyłożyć to serce, zastosować się do tego, bo to przyniesie nam długie dni i lata życia oraz pokoju, o który nam właśnie chodzi. Niech cię nie opuszczają miłosierdzie i prawda, przywiąż je do swojej szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Przepraszam, wtedy znajdziesz łaskę i uznanie w oczach Boga i ludzi. Ufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Psalm 85:9 jeszcze. Jak mam mówić własnymi słowami, to może lepiej wersetami. Pragnę słuchać wszystkiego, co mi Bóg powie. Chyba, że to są moje ulubione grzechy, to wtedy nie pragnę. Pan ogłasza pokój swojemu ludowi, wszystkim ludziom świętym i serca czystego, byleby nie wrócili do swojego szaleństwa. Tu niestety nie mogę dłużej w tym wątku pozostać, muszę iść dalej. Pójdziemy teraz do wiary, bo wiara też jest źródłem pokoju. Ja mam problem z wiarą następujący, że na wszelkie nasze rozterki albo moje jakieś zaniechania, jakieś upadki i tak dalej, to zawsze, no, może nie zawsze, ale bardzo często słyszałem: bracie, brakuje ci wiary. To jest bardzo dobre stwierdzenie. Natomiast ja mam z nim problem z tego względu, że takie stwierdzenie od życzliwych osób niewiele wnosi do tego, abym rzeczywiście mój problem rozwiązać. Człowieka polegającego na tobie zachowujesz w doskonałym pokoju, czytamy u Izajasza. I ponieważ bardzo często ja mam takie doświadczenia, które chociażby w ostatnim roku związane były z moim zdrowiem, no i trochę to zaburzyło, że tak powiem, pokój mojego serca. W związku z tym zacząłem się zastanawiać, czy obawa przed śmiercią na przykład to jest brak wiary. Znalazłem odpowiedź w książce pytań i odpowiedzi. I też skrótowo, czy obawianie się śmierci jest dowodem braku wiary lub znajdowania się w stanie, który nie jest przyjemny Bogu? Odpowiedź: nie mogę powiedzieć, że to zło lub grzech, jeśli ktoś się boi śmierci. Niektórzy ludzie z natury posiadają większy strach przed śmiercią niż inni. Sądzę, że dla człowieka lęk przed śmiercią jest rzeczą naturalną. Całą odpowiedź odsyłam oczywiście do książki Pytanie i Odpowiedzi. Natomiast chciałem tu właśnie wskazywać, że oczywiście, wiara, może jeszcze Rzymian 15:13 warto by tu było jeszcze zacytować, a Bóg, dawca nadziei, niech was napełni prawdziwą radością i pokojem dzięki waszej wierze. I nie chcę tutaj jakby dyskredytować tego, co jest w piśmie napisane. Wiara rzeczywiście jest źródłem naszego pokoju, ale żebyśmy też nie doszli do przekonania często, że wszystko, co jest źródłem na przykład u nas niepokoju, wynika po prostu ze słabej naszej wiary. Tak, kochani, nie jest. Nadzieja jest też źródłem pokoju i miłość też jest nośnikiem pokoju. O nadziei nie będę mówił, nie będę mówił, odsyłam do Żydów 6, 17, 18. Popatrzymy natomiast na miłość. Miłość, 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 miłość. Ale tylko może w kontekście wersetu Jan 14, 23, bo najkrócej go muszę omawiać. Ale też tutaj są najpiękniejsze, znaczy potężne słowa dla nas, moim zdaniem. Jan 14, 23. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli kto mnie miłuje, zachowuje moją naukę, dlatego Ojciec mój również go umiłuje. Przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Dwie najpotężniejsze istoty na świecie przyjdą do nas i w nas będą przebywać. Kochani, to czego mamy się lękać lub czego mamy się obawiać? Posłuszeństwo też jest przewodem pokoju, źródłem naszego pokoju. Wynika to z posłuszeństwa przykazaniom, którym powinniśmy praktykować. Przypowieści Salomonowej 1:33. Ale kto mnie słucha, będzie mieszkać bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed złem. W tym posłuszeństwie, kochani, jeszcze 3 minutki to tylko powiem, że często my w naszych upadkach jakby tracimy ten kontakt z Bogiem i wydaje nam się, że ta opatrzność pańska też jest od nas odejmowana. Może tak być, ale pamiętajmy o jednym, że zawsze, ale to zawsze możemy do Boga wrócić. Niech podstępy szatana, który zmusza nas do grzechu, nie powoduje alienacji od Boga. My po prostu wracajmy do tego. Tak jak dziecko, które na przykład coś psoci, ono się później nie chce przyznać, gdzieś tam się chowa po kątach i tak dalej. I czasem po prostu to, że ono nie powie odpowiednio ojcu czy matce, że coś się stało, to później rodzi daleko gorsze konsekwencje. A my zawsze możemy przyjść do Boga, bo im bliżej my jesteśmy Boga, tym Bóg jest bliżej nas. W Psalmie 103 czytamy w odwróconej kolejności, od 14 do 13 wersetu. On bowiem wie, z czego jesteśmy ulupieni. Pamięta, że jesteśmy prochem. A mimo to, jak mówi werset 13, jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się go boją. Przypowieści 24:16. 7 razy upadnie sprawiedliwy, ale się podniesie. Upadamy? Okej, ale powstańmy i biegnijmy do Pana. I biegnijmy do Pana. Żydów 4, 15, 16. Mamy bowiem nie takiego arcykapłana, który nie byłby w stanie współczuć naszym słabościom, lecz takiego, który, jeśli pominie się grzech, podobnie jak my jesteśmy, jak my jest obeznany z wszelkimi słabościami. Przystąpmy więc w pełni ufności do tronu łaski, by doznać miłosierdzia i łaski, gdy będziemy w potrzebie. No i oczywiście ten Jakub 4:8, no to trzeba tutaj, zbliżcie się do Boga, to i On przybliży się do Was. A gdy tylko jakieś zwątpienia, zmartwienia przychodzą do nas, sięgajmy po Pismo Święte i czytajmy. I jeszcze Izajasz 49, 15, bo to też jest piękny, piękny werset, który bardzo mocno na mnie oddziałuje. Czyż niewiasta może zapomnieć o dziecku, które karmi? Czy może przestać kochać owoc swojego łona? Ale nawet gdyby gdzieś była taka, co o swym dziecku zapomni, to ja o tobie nie zapomnę nigdy. O, aż musiałem przełknąć. Życzę na koniec, kochani, abyście właśnie rozwijali swój pokój poprzez aktywne działanie na rzecz swojego usprawiedliwienia, dążenie na ścieżce poświęcenia, rozwijanie waszej wiary, nadziei, miłości, posłuszeństwa oraz unikanie ducha tego świata w wielu przejawach, o których na pewno na co dzień przeżywacie. Jan 14, 27. Na koniec moje życzenia dla was. Spokój zostawiam wam, mój pokój daję wam nie tak, jak daje świat. Niech nie trwoży się wasze serce, ani się nie lęka. Dziękuję.